5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Kłaniam się pięknie, Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś porozmawiamy o depresji, chorobie, która odbiera radość i wolę życia. I przez to jest bardzo, bardzo niebezpieczna. Wraz z moim gościem postaramy się odkryć znaczenia doświadczeń depresyjnych. Co za tym stoi? Za każdym symptomem kryje się przecież jakaś historia. A Państwa i moim gościem jest dziś Adam Chojnacki. Dobry wieczór. Adam jest psychologiem, psychoterapeutą, a muzycznie Dorota Miśkiewicz z płyty Kaminio. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23:00. Zaczynamy. Dorota Miśkiewicz z płyty Kamienio, a Państwa i moim gościem jest dziś Adam Chojnacki, psycholog, psychoterapeuta, a Magdalena i Szymon z Banina już napisali, pozdrawiają serdecznie i mnie, i pana Adama, i Macieja Bogusławskiego, który realizuje program, oraz wszystkich słuchaczy. Dziękujemy, dziękujemy najserdeczniej. A z Adamem Chojnackim o depresji dzisiaj będziemy rozmawiać. Czy to jest tak, że na jesieni te zachorowania są zwiększone, związane z sezonową depresją, ale na wiosnę też, na przednówku tak zwanym, zauważasz, że więcej przychodzi do ciebie, do gabinetu klientów z depresją?
Są takie stereotypy, że na jesień więcej tego jest, czy na wiosnę, kiedy wszystko budzi się do życia, a my sobie uświadamiamy, że my się obudzić nie możemy. Ale prawda jest taka, że tak w praktyce zauważam, że każdy sezon coś ma. Zima przynosi co innego, jesień przynosi co innego, wiosna co innego. No może to lato jest wyjątkowe, bo wszyscy się urlopują i mają okazję przez chwilę nie myśleć o swoich problemach.
I wtedy znacząco spada liczba zachorowań?
Zgłoszeń, bo nie wiem, czy zachorowań, ale zgłoszeń na pewno.
No właśnie, od lat prowadzisz gabinet. Zauważasz, że z roku na rok pacjentów z objawami depresji coraz więcej pojawia się u ciebie?
Ja myślę, że te objawy zawsze były. W tej chwili mam takie wrażenie, że coraz częściej przychodzą osoby, które podejrzewają siebie o depresję albo już usłyszały taką diagnozę od lekarza, psychiatry na przykład i przychodzą z tą nazwą, że mówią, ja mam depresję. Wtedy zaczynamy dopiero taką przygodę odkrywania, nie? Właściwie co to znaczy, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby myśleć o symptomach, zbierać je w jakąś grupę i nazwać to depresją. Tym bardziej, że jest taki proces, który zmierza właśnie do tego, żeby coraz bardziej mówić o depresji jako o chorobie. W związku z tym, z taką myślą ludzie zgłaszają się, mówiąc, że są chorzy.
A ty nazwałbyś czym depresję?
Ja zasadniczo unikam tej nazwy choroba. To jest, oczywiście z punktu widzenia takiego klinicznego, psychiatrycznego jest zaburzeniem psychicznym. Ale gdyby to bardziej spsychologizować, no to to jest jakieś nasze subiektywne doświadczenie. Te symptomy coś nam mówią, opowiadają o naszej jakiejś historii. I jeżeli tylko to nazwiemy depresją, no to jesteśmy w martwym punkcie, bo możemy się zatrzymać na tym i wiele rzeczy tłumaczyć tym, że ja mam depresję.
Czyli taka etykietka nie służy komuś, kto ma symptomy, objawy depresji?
Ona służy głównie w takim wymiarze, że do pewnego momentu osoby, które cierpiały z powodu różnych symptomów, były oskarżane o fanaberię, histeryzowanie, lenistwo. Tak. Rodzina często reagowała na to złością, niedowierzaniem.
Weź się w garść.
Tak. I na tym etapie, jeżeli uznamy, że to jest realne cierpienie, że to jest realny problem, który naprawdę czasami uniemożliwia funkcjonowanie, to to, że mówimy o depresji jako chorobie, trochę pomaga. Ale ja to tak mówię, że w tym procesie medykalizacji myśmy trochę wylali dziecko z kąpielą, bo w momencie, kiedy zaczęliśmy mówić jako społeczeństwo, że to jest choroba mózgu, jest też taka teoria biomedyczna, to trochę przestaliśmy zajmować się tym subiektywnym doświadczeniem, przyczynami i tym, że każdy z tych symptomów naprawdę ma znaczenie i naprawdę na każdy z nich warto zareagować. Im szybciej, tym lepiej.
A przypomnijmy, jakie to są symptomy. Co powinno nas zaniepokoić?
Takie najbardziej widoczne i najbardziej rozpoznawalne, no to jest oczywiście obniżony nastrój, który się utrzymuje długo. Apatia.
Długo, czyli dłużej niż tydzień?
W tym modelu medycznym mówi się powyżej 2 tygodni. To jest apatia, brak motywacji, często są jakiegoś rodzaju lęki, obwinianie się, spowolnienie, zaburzenia snu, no to są takie rzeczy.
Albo dużo snu, albo mało snu, prawda?
Tak, albo dużo snu, albo mało snu. Przy czym ja jeszcze rozróżniam, znaczy, mówi się o tym coraz częściej, że u mężczyzn na przykład to doświadczenie przebiega inaczej, dlatego że takie wymagania społeczne, czy taki stereotyp mężczyzny trochę nie pozwala, czy nie pozwalał, bo to się oczywiście zmienia, ale taki stereotyp nie pozwala na to, żeby okazywać tak dużo słabości, lęku, smutku, płaczu, nie daj Boże. Więc mężczyźni te swoje różne słabsze momenty mają tendencję odreagowywać i albo idą w agresję, autoagresję, albo
w alkohol.
W alkohol, różnego rodzaju uzależnienia, znieczulenia.
Albo w pracę.
Albo w pracę, nie? Takie dążenie do sukcesu zawodowego, który ma zakryć inne problemy w innych sferach życia. Także to jest też u mężczyzn trudniejsze do rozpoznania.
Tak, tak. Częściej kobiety chorują, czy mężczyźni? Jak to jest?
Statystyki są bardzo różne. Ja widziałem takie procenty, które się jedne do drugich w ogóle nie zgadzają. Przy czym jak diagnostycy zaczęli brać pod uwagę tą tak zwaną męską depresję i jej specyficzny zestaw objawów, to się okazało, że jednak u mężczyzn ten problem jest równie nasilony. Nie? Kiedy diagnozowano tylko po tych objawach takich płaczliwych, jak ja to mówię, no to wydawało się, że mężczyźni rzadziej.
Kto przychodzi do gabinetu? Przychodzą osoby, które właśnie są wysłane przez psychiatrę po tej diagnozie, czy takie, które czują, że tak je życie boli, że już nie dają rady i chcą sobie pomóc? Jak to jest?
Jest bardzo różnie. Z jednej strony to są osoby wysłane przez lekarzy, to się zdarza. Czasami rodzina sugeruje, że no, może byś poszukał pomocy, bo my nie jesteśmy w stanie jakoś ciebie wesprzeć. Ale też często ludzie sami jakoś u siebie zauważają ten problem i zgłaszają się, tym bardziej, że wiedza czy jakieś takie informacje na temat autodiagnozy są dostępne powszechnie.
Tak? Tak.
Żyjemy w dobie internetu, tak. W związku z tym wszystko można wpisać w wyszukiwarkę i się tam wstępnie podiagnozować. To dosyć popularne, tak. Że ludzie przychodzą, wymieniają swoją listę objawów i mówią, że Google powiedziało, że to jest takie, a takie zaburzenie i czy to tak jest naprawdę, więc też jest taka tendencja do samodiagnozy.
Bo ja mam wrażenie, że depresja jest, mimo że mamy XXI wiek i stosunkowo dużo się o niej mówi, że ciągle jest problemem wstydliwym. Że ludzie przed pracodawcami się nie przyjmują. Właśnie nie chcą mieć tej łatki osoby, która miała chorobę psychiczną.
Tak, nadal jest. Szczególnie właśnie dlatego, że jest ta etykieta psychiatryczna,
tak.
Która nie zawsze jest fajna. Chociaż z drugiej strony to, że tak dużo mówi się o depresji i o tym, że to jest jakiś tam problem społeczny, sprawia, że ten wstyd maleje.
Tak.
Nawet są dane, które pokazują, że coraz częściej ludzie przynoszą do zakładów pracy zwolnienia od lekarzy, psychiatrów, jakby nie wstydząc się. Wcześniej to było maskowane, chodzili po innych lekarzach, żeby z innej okazji, tak. Że tak powiem, dostać to zwolnienie. W tej
to
chwili
prawda.
Nie jest to już taki problem.
Też dobrze myślę, że znani ludzie przyznają się do epizodów depresyjnych albo wręcz do depresji.
Tak, tak, tak. No mamy w ostatnich tam 10 latach taką serię takich coming outów, gdzie sławni ludzie, którzy często mieli sukcesy zawodowe, sportowe, mnóstwo zdjęć w mediach uśmiechniętych, a okazuje się, że gdzieś w domowym zaciszu.
Bardzo cierpieli.
Bardzo cierpieli.
Mhm. Ty jesteś przeciwnikiem leczenia depresji farmakologicznego. Kiedy studiowałam psychologię parę lat temu, to był taką wiodącą metodą, o której się mówiło, to było leczenie depresji dwutorowo, czyli z jednej strony lekarstwami, żeby stanąć na nogi w ogóle, a z drugiej strony psychoterapią, żeby no właśnie dojść do powodów tych emocjonalnych zaburzeń.
Może takim skrajnym przeciwnikiem to jeszcze nie jestem.
Leków.
Wiem, że farmakoterapia czasami jest absolutnie niezbędna. No bo jeżeli ktoś nie jest w stanie wstać z łóżka... No
moja
nie...
koleżanka tak miała właśnie. I to było coś niesamowitego, bo ona po prostu się położyła wieczorem, a rano nie mogła wstać z łóżka.
Tak. No to w takim wypadku też trudno jest skorzystać z jakiegokolwiek innego wsparcia. Ja jestem psychologiem, więc mam taką tendencję do tego, żeby poszukiwać gdzieś tych przyczyn psychologicznych, jakichś takich historii danej osoby, które wywołały tego typu doświadczenie, bo to, co nazywamy depresją, jest jakąś tam odpowiedzią na różne nasze wydarzenia życiowe i liczy się wszystko od pierwszych dni życia po różne traumy w dorosłym życiu.
Jeśli pozwolisz, porozmawiajmy o tym po piosence, bo to jest bardzo ciekawy wątek tego, co stoi, jakie historie stoją za tymi depresyjnymi symptomami, które się uwidaczniają w naszym zachowaniu, w naszym myśleniu, w naszym funkcjonowaniu. Adam Chojnacki, psycholog, psychoterapeuta. Dziś o depresji mówimy.
Widzę ląd i ciebie tam na piasku tle. Wody toń, choć dzieli nas, to łączy też. Z dwóch różnych wysp, dwoje różnych, w głąb skacze wciąż razem. Ziemia śpi, też lubisz spać, by w koło mrok. Ciąga gwiazd i kusi noc.
Dorota Miśkiewicz i Grzegorz Markowski. Dorota Miśkiewicz z płyty Kaminio jeszcze zaśpiewa, a w studiu gość nocnych rozmów w Radiu Gdańsk, Adam Chojnacki, psycholog, psychoterapeuta. Rozmawiamy dziś o depresji. Piszą państwo, pani Iwonie, bardzo serdecznie dziękuję za życzenia, bardzo, bardzo. Pani Aleksandra pisze: dobry wieczór, pani Haniu, mam pytanie do gościa. Jaki związek ma choroba nadczynności tarczycy, w ogóle chorej tarczycy, na depresję? Jaki związek ma z depresją? Bardzo gorąco pozdrawiam, stała słuchaczka Aleksandra.
Nie jestem lekarzem, w związku z tym nie będę tutaj dużo na ten temat mówił, ale na pewno jest związek pomiędzy różnymi zaburzeniami hormonalnymi i chorobami tarczycy, które są u nas zresztą bardzo popularne tutaj lokalnie.
Tak, prawda.
A różnymi objawami, które są spójne z obrazem depresji, tak bym powiedział. Że część tych zaburzeń hormonalnych wpływa na nasze nastroje, na nasz napęd, różne funkcje organizmu. No ale tutaj to bym odesłał do
lekarza. Czyli wpływ jest i związek jest.
Związek jest, tak, te objawy często się pokrywają.
Piotr z Poznania, stały słuchacz, pisze: a ja cierpię na SAD, SAD. Panie Piotrze, no gdyby to było HAD, to bym pomyślała, że pisze pan o chorobie afektywnej dwubiegunowej, ale tutaj zastanawialiśmy się z Adamem, co to jest SAD i nie bardzo wiemy, czy to jest literówka, czy co to jest SAD. No, pisze pan tak: a ja cierpię na SAD i cieszę się, że nie na pełną depresję. Na szczęście w Polsce więcej słońca niż w Anglii, bo pan Piotr niedawno się przeniósł z Anglii do Poznania, więc więcej słońca niż w Anglii i już wszystko przechodzi. O, nawet już nie zażywam witaminy D. Pozdrawiam serdecznie. A Szymon z Banina jeszcze napisał, bo chciałabym zapytać zaraz Adamie, tylko przeczytam SMS od Szymona z Banina. Ja również miałem po powrocie z wojska taki okres, że nie potrafiłem się odnaleźć i poukładać sobie świata. Na szczęście słuchałem już nocnych rozmów i dzięki pani Hani i jej gościom, panie Szymonie, udało mi się i jest super. No dziękuję serdecznie. Pracuję w zawodzie, jestem piekarzem i ochotniczo działam jako ratownik medyczny w Ochotniczej Straży Pożarnej. Pomimo ciężkiej choroby i dializie spełniam się i daję radę, pisze Szymon z Banina. Jest pan niesłychany, panie Szymonie. I pisze pan jeszcze: a co najważniejsze, jest przy mnie wspaniała, niesamowita, kochająca żona, którą też szczerze kocham. Taka to piękna historia pana Szymona. Niesłychanie, tak, taka optymistyczna mimo tej choroby, dializ i tak dalej. To tak trzymać, panie Szymonie, może być pan wzorem dla wielu. No właśnie, ale teraz porozmawiajmy o tych symptomach. Jakie to historie się kryją za tymi naszymi symptomami depresyjnymi? Na co warto zwrócić uwagę? Ktoś kiedyś powiedział, że, przepraszam, ostatnie zdanie, depresja to choroba niewyrażonych emocji.
Też. Oczywiście temat rzeka, dlatego że czynników wpływających na taki nasz stan jest nieskończenie wiele. Od kulturowych, przez nasze historie traum, przez nasze wychowanie, po czynniki biologiczne, środowiskowe. Naprawdę, gdyby się temu przyjrzeć, to splot tak wielu wpływów ma znaczenie, że czasami odszyfrowywanie tego to są długie miesiące pracy, też takiej psychologicznej, i budowanie takiej pewnego rodzaju mapy czy historii, która opowiada o tym, jak te nasze symptomy się formowały. Oczywiście czasami to są historie trudne do zidentyfikowania, które mają swoje źródło w dzieciństwie, czasem tak głębokim, którego nie pamiętamy. Czasami trudno połączyć fakty, tak, czy doznawanie przemocy gdzieś w domu, czy zaburzenia więzi z rodzicami, czy jakiś rodzaj zaniedbania emocjonalnego. I to się za nami często ciągnie do pewnego momentu w sposób taki mało zauważalny. Dopiero w dorosłym życiu, kiedy na przykład okazuje się, że już się nagromadziło tak dużo rzeczy, tak dużo różnych niekonstruktywnych schematów, jakichś takich destrukcyjnych, że nie możemy podołać wyzwaniom niezależnego dorosłego życia. Ludzie zgłaszają się wtedy po pomoc. Ale ja mam takie doświadczenie, że naprawdę za każdym jednym symptomem stoi jakaś historia, która sprawia, że to się staje oczywiste. Jej poznawanie też pozwala znaleźć sposób na jakieś rozwiązanie tego problemu. Czasami to jest tak, że trzeba po prostu natychmiast przeprowadzić jakieś, jak ja to mówię, interwencje w życiu, tak? Bo jeżeli ktoś doświadcza przemocy i z tego powodu jest w takim stanie, który przypomina depresję, no to trzeba tą przemoc zatrzymać, tak? Łykanie pigułek na to nic nie pomoże.
Tak, to prawda.
Czasami to jest taka bardzo głęboka przebudowa postawy wobec siebie samego, jakichś takich wewnętrznych relacji, które wynikają z tego, że na przykład w dzieciństwie mieliśmy trudne doświadczenia z rodzicami. I ja na przykład mam takie czasami zastrzeżenia, jak widzę takie próby odróżniania depresji od normalnego smutku, nie? Albo depresji od jakiegoś normalnego lęku. I często tam padają takie odpowiedzi, no, że to smutek albo lęk bez przyczyny czy bez wyraźnego powodu. Ja przyznam, że pracuję z ludźmi od ponad 10 lat i ja jeszcze nie spotkałem się ze smutkiem albo lękiem bez powodu. One mają zawsze jakąś swoją historię, przy czym ona czasami nie jest tak widoczna na wierzchu i trudno to odkryć w ciągu 10-minutowej rozmowy.
Tak. Nawet osoba, która jest dotknięta taką melancholią, takim smutkiem, może nie do końca sobie zdawać sprawę ze źródła, prawda?
Tak, tym bardziej, jeżeli to źródło, mówię, drzemie gdzieś w przeszłości. I może to wyglądać tak, że te stany emocjonalne, które teraz się objawiają, one są w jakiś sposób nieadekwatne do sytuacji obecnej, tak? Na tym zresztą opiera się jakoś ten model chorobowy, nie? Że ktoś przedstawia takie swoje reakcje, które nie pasują do tego, co się teraz dzieje i trochę na pierwszy rzut oka nie wiadomo właściwie, co to jest i skąd to jest, w związku z tym łatwo włożyć tam to wyjaśnienie chorobowe. O, to jest depresja, tak by to był jakiś wirus. Nie? Przy czym jak się trochę, tak brzydko mówiąc, pogrzebie w temacie, To się okazuje, że ta przyczyna zawsze gdzieś tam jest i najprawdopodobniej reakcja, która była potrzebna dużo, dużo wcześniej, nie nastąpiła. Nikt nie zareagował na stany, które rozwijały się już na przykład lata temu.
Lata temu, tylko w cichości.
W cichości, w domu. Czasami jest tak, że ludzie przychodzą i mówią, że przez lata dostawali różne diagnozy, że nie wiem, w wieku szkolnym to było jakieś ADHD, zaburzenia zachowania, tak to młodzieży bardzo często się takie diagnozy pojawiają, a które były tak naprawdę już wtedy reakcjami, które mówiły, że coś niedobrego się dzieje, także... Często jest tak na przykład, że dzieci, które są zaniedbywane albo doświadczają przemocy w domu, albo są świadkami przemocy, funkcjonują w taki sposób, który pasuje do tego zespołu nadpobudliwości ruchowej ADHD, taka dosyć mocna diagnoza, a później to się przekształca w różne inne zaburzenia, gdyby tak mówić klinicznie.
Depresyjne?
Też w depresję, dlatego że to wszystko, czego nie dało się odreagować, czego nie dało się poukładać, bo zdarza się tak, że nikt nie widzi problemu, który powoduje te symptomy i one narastają. Tak, bo do tego, jeżeli ktoś odreagowuje, nie jest w stanie się już w dzieciństwie przystosować do niedobrej sytuacji, nie ma znikąd pomocy, no to będzie wykształcał dosyć zniekształcone przekonania na temat siebie, na temat świata, sensu swojego życia, obrazu własnej osoby, a to z kolei skutkuje tym, że później nie wchodzimy w relacje, uciekamy od różnych problemów, nie mamy zdolności do zajmowania się nimi. Często jest tak też przy takim zaniedbaniu emocjonalnym ze strony opiekunów, że ludzie nie rozmawiają i to kiedyś było takim standardem, można brzydko powiedzieć, wychowawczym, że nie rozmawiano o emocjach, nie nadawano im znaczeń, nie reagowano na różne słabości dziecka, raczej kładziono nacisk na przystosowanie się i podporządkowanie. W związku z tym w dorosłym życiu my często nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, co się z nami dzieje. Coś mną trzęsie, coś mnie skręca, coś mnie boli, smuci, zabiera energię i ja nie wiem, co to jest. Nie, bo nikt ze mną tego nigdy nie nazywał, nie analizował, nie próbował zrozumieć, nie wspierał, nie pomagał przetworzyć tych emocji. Nikt mi nie pokazywał, jak na to można zareagować. Tak?
Mm. Szczególnie mężczyzn to dotyczy.
Tak, w takim modelu patriarchalnym, jak to się czasami mówi, to mężczyzn jeszcze bardziej dotyczyło.
W takim modelu wychowywania na twardziela.
Tak, tak. Dużo artykułów zresztą dotyczących męskiej depresji w tytule ma chłopaki nie płaczą. Takie klasyczne
powiedzenie. Tak, ale potem bardzo cierpią właśnie i zapadają na
później bardzo cierpią, albo dużo piją.
Albo dużo piją. Piszą państwo. Pisze Magdalena. Witam państwa. Czy jak ktoś miał kilka poważnych epizodów depresyjnych i pracuje nad sobą kilka lat w terapii, była też farmakoterapia, czy jest szansa na brak nawrotów depresji lub lżejsze ich przechodzenie? Są jakieś statystyki lub pan Adam doświadczył, ma jakieś doświadczenia w tym temacie? Pisze Magdalena. Pyta.
Tak, i jedno i drugie. I są statystyki, które pokazują, że psychoterapia ma pozytywne efekty i co najważniejsze trwałe, utrzymujące się w czasie, czego nie można powiedzieć o lekach. Bo o ile przyjmujemy same leki, to nam obniżą się objawy, zmniejszy się intensywność niektórych objawów, ale jeżeli do tego nie podejmujemy jakiejś takiej pracy psychologicznej czy jakiejś próby rozwiązania problemów życiowych, no to po odstawieniu leków wracamy do punktu zero.
Tak.
Jednak terapia naprawdę przynosi efekty i to, tak mówię, jest potwierdzone badaniami, ale też mogę to powiedzieć jako praktyk, że udaje się znajdować rozwiązania. I czasami to jest żmudny proces, bo czasami tych przyczyn jest bardzo wiele i są bardzo głębokie.
Ja nie wiem, czy to pani też takie doświadczenie w Ameryce ono było robione, że jednej grupie podawano antydepresanty, a druga grupa medytowała i ćwiczyła jogę przez pół roku. I wyniki były takie, że wyższy stopień, tak, wyleczeń był w tej grupie, gdzie była joga i medytacja, niż w tej, gdzie były tylko leki.
Tak, no to jest mnóstwo jest bardzo sprzecznych badań i warto bardzo ostrożnie do nich wszystkich podchodzić.
Na pewno, bo to ciągle jest sfera poszukiwań, prawda?
Bo jest na przykład cały taki nurt krytyczny wobec badań skuteczności leków, gdzie są nawet takie ciekawe publikacje w Polsce, na przykład taka książka Nowe leki cesarza, gdzie autor poddaje analizie setki badań na temat depresantów i wykazuje, że one właściwie mają skuteczność na poziomie placebo, czyli dobrze moglibyśmy łykać witaminę C z jakąś domieszką czegoś, żeby były efekty uboczne, które uwiarygadniają działanie leków.
Aha. No proszę.
Ale też jest takie podejrzenie i też na to są dowody, że na przykład część tych badań jest sponsorowana przez koncerny farmaceutyczne i jedna z analiz pokazuje, że te badania, które są sponsorowane przez firmy farmaceutyczne, pokazują czterokrotnie większą skuteczność leków niż badania niezależne.
Aha, no tak. Nie ma się co dziwić. Jaka męska depresja? Kryteria depresji są jedne. Standardy leczenia depresji są powszechnie dostępne. Dlaczego psycholog wypowiada się na temat leków? To tak jakby kurę pytać o zasadę robienia jajecznicy. Niby powinna znać temat. Taki SMS przyszedł.
Co do męskiej depresji, to są już standardy dotyczące diagnozy męskiej depresji. To jest nowość, jakby w Polsce to nie jest jeszcze tak znane, aczkolwiek są już pierwsze testy używane przez psychiatrów. I męska depresja nie jest, to jest prawda, nie jest wyróżniona w klasyfikacji medycznej obowiązującej w Polsce jako oddzielna jednostka, ale jest ten standard diagnostyczny opracowywany ciągle i lekarze, psychiatrzy, niektórzy zauważają, że jednak ta różnica jest.
Warto powiedzieć, że mój dzisiejszy gość, Adam Chojnacki, psycholog, psychoterapeuta, nie dość, że od lat pracuje z pacjentami czy klientami w depresji, to ty także jesteś na bieżąco z literaturą po prostu naukową, światową na temat badań nad depresją, bo bardzo cię to interesuje.
Tak, tak. Staram się być na bieżąco. Nie da się tego wszystkiego oczywiście ogarnąć.
Tak. Ale starasz się.
Nagromadzenie wiedzy
jest duże. W kursie dzieła. Ja pamiętam, że jeśli chodzi o tą męską depresję, to mówiono o maskach depresji, jakie ona przybiera. Właśnie szczególnie u mężczyzn, którzy nie dzielą się swoim złym stanem emocjonalnym, tylko albo piją, albo pracują bardzo dużo, albo kompulsywnie zaczynają robić różne inne rzeczy, a tak naprawdę kryje się tam to ogromne cierpienie depresyjne pod spodem.
To prawda. Te maski mogą być bardzo różne, szczególnie dlatego, że współczesne społeczeństwo kładzie duży nacisk na to, żeby być produktywnym, wydajnym, zdrowym, szczęśliwym, dążącym do jakiegoś samospełnienia takiego indywidualnego. W związku z tym, że tak powiem, na Facebooku trzeba dobrze wyglądać i robić bardzo dużo różnych rzeczy, które będą udowadniać, że żadnego cierpienia i żadnego problemu nie ma.
Wszystko z nami w porządku. No a tutaj pytania o dlaczego psycholog wypowiada się na temat leków. No.
Jest w tym zarzucie trochę racji. I tu przyznaję, że ja nie jestem lekarzem. Ja leków nie zapisuję. Ja nie studiowałem farmakologii, farmacji. Moja wiedza pochodzi z dwóch podstawowych źródeł, to znaczy z jednej strony przeglądu właśnie badań, literatury, z drugiej strony z naprawdę tysięcy godzin rozmów z osobami, które te leki przyjmują i wspólnej obserwacji ich działania, ich skutków, które są bardzo różne. I jeszcze raz powtórzę, czasami te leki są naprawdę niezbędne i to leczenie, jak powiedziałaś, dwutorowe, czasami jest najlepsze, przy czym musimy pamiętać, że to są substancje psychoaktywne i one mają mnóstwo różnych swoich skutków ubocznych, zarówno takich fizycznych, one jednak rozregulowują nam różne funkcje w organizmie. Te skutki uboczne czasami są bardzo trudne, odstawianie leków czasami trwa całe miesiące, żeby nie doznać szoku. Z drugiej strony są też takie przy okazji pozytywnych, też negatywne skutki psychologiczne, bo jeżeli zredukujemy rozumienie tego doświadczenia depresyjnego do choroby mózgu i przyjmiemy założenie, że skoro mój mózg jest chory, muszę wyrównać tabletkami na przykład stężenie serotoniny czy dopaminy i biorę te leki, to trochę zwalam całą historię na tą biochemię.
Gospodarkę chemiczną, tak.
Nie widzę w ogóle tego, że ta biochemia jest tylko i wyłącznie takim fizjologicznym odzwierciedleniem procesów psychologicznych czy wydarzeń życiowych. I można się bardzo zawieść w momencie, kiedy okazuje się, że te leki rzeczywiście poprawiły mi nastrój na czas brania, czy napęd, czy uspokoiły, pozwoliły lepiej spać.
Tak, dały taką podpórkę pod nogi.
Ale de facto w życiu niewiele się zmieniło. I jakby znam też historię, gdzie żadna terapia absolutnie nie była potrzebna i że ktoś brał leki przez jakiś czas i ten poziom energii, który się podniósł, nastroju, pozwolił po prostu komuś zająć się swoimi problemami, spojrzeć na nie z nową dawką energii i rozwiązać je samodzielnie. Tak? Terapia też jest trochę przereklamowana i wcale nie jest potrzebna zawsze i wszędzie. Kultura terapeutyczna współczesna też ma swoje cienie. Ja nie jestem za tym, żeby ze wszystkim biegać do terapeuty, bo to są często rzeczy, z którymi możemy sobie sami poradzić. Więc te leki mają swoją jasną i ciemną stronę. Tak? I teraz, byleby nie pomijać tego aspektu psychologicznego i widzieć, że za depresją i za jej symptomami są realne historie do odczytania i do rozwiązania.
Emilia pisze, z zewnątrz stal, w środku porcelana. Cała ja. Depresja to paskudna choroba. Ładna metafora. Z zewnątrz stal, w środku porcelana.
Tak, to też jest takie dosyć charakterystyczne doświadczenie, że w depresji my jesteśmy odcięci od jakiejś wewnętrznej wrażliwości, od naszych uczuć. Czasami mówi się, że depresja jest właściwie rodzajem nieczucia, bo właśnie w takich skrajnych przypadkach dochodzi do tego, że my przestajemy czuć siebie. Czujemy wewnętrzną pustkę, stąd się bierze już taki całkowity brak nadziei i sensu. ale też, co jest bardzo ważne, my nie ufamy swoim odczuciom i swoim stanom emocjonalnym, różnym obrazom, które nam się pojawiają, właśnie przyjmując je jako jakiś intruzów. A prawda jest taka, że te wszystkie stany emocjonalne, które się u nas pojawiają, wszystkie te doświadczenia subiektywne, one miały albo mają teraz, albo miały w przeszłości jakiś cel, jakąś funkcję do spełnienia, tylko że z jakiegoś powodu reakcja została zablokowana, czy jakby nie można było tego zrozumieć. I ta wrażliwość, ta delikatność, te różne uczucia i potrzeby zostały zamknięte jak ta porcelana w tej stali.
A to Seasoning Adhesive Disorder, depresja sezonowa, pisze Piotr z Poznania. SAD.
Z angielska.
No tak, z angielska. Spowodowana brakiem słońca i promieniowania UV. W Anglii choroba objęta leczeniem. NHS, odpowiednik NFZ-u. Zazwyczaj zaczyna się w październiku, a kończy w kwietniu, a leczy się objawy doświetlaniem lampą UV. W Polsce mi się pojawiła w listopadzie i to końcem, z końcem listopada, a niedawno przestałem odczuwać symptomy, pisze Piotr z Poznania. No dziękujemy panie Piotrze.
Tak, bo to jest też to, że jest mnóstwo takich czynników pozapsychologicznych, które na nas przecież oddziałują. Ja z racji zawodu się na tych psychologicznych skupiam, ale też jak, że tak powiem, prowadzę wywiad z klientami, ja pytam o mnóstwo innych rzeczy, typu właśnie tarczyca, czy co z tarczycą, jak tam styl życia, tak? Czy czasami te symptomy właśnie zwiększają się, chociażby przy braku światła.
Nie? Tak.
Są kraje, w których to jest potężny problem, gdzie tego słońca jest mało i tam w organizmie też pewne zmiany zachodzą.
Całe szczęście u nas teraz słońca będzie coraz więcej. Pisze Kasia, dobry wieczór. Dzisiejszy gość przed chwilą przedstawił moją drogę depresyjną. Leczę się od 3 lat. W styczniu skończyłam roczną terapię behawioralno-poznawczą i ciągle powracają momenty, kiedy nie chce się żyć. Jest lepiej, potrafię radzić sobie lepiej niż przed terapią, ale jeszcze nie jest dobrze. Czy to kiedyś się skończy? Pyta Kasia. Od 3 lat się leczy.
Miejmy nadzieję, że tak.
Że się skończy.
Miejmy nadzieję, że tak. Jeżeli jest poprawa, to znaczy, że kierunek jest dobry. Warto szukać czasami dodatkowych rozwiązań, przyglądać się dalej temu, co się dzieje, co jeszcze sprawia, że takie doświadczenie wraca. Ale prawda jest taka, że czasami wychodzenie z takiego depresyjnego stanu to jest kwestia lat. W zależności od tego właśnie, jaka historia za tym stoi. Jeżeli to są historie, które można powiedzieć tworzą już rdzeń osobowości, bo ktoś wychowywał się w takim środowisku, gdzie to doświadczenie depresyjne, te reakcje utrwalały się i nikt nie pomagał rozwiązywać różnego rodzaju problemów emocjonalnych, to okazuje się, że to cała, w pewnym sensie cała nasza osobowość skonstruowana jest w taki sposób, że my na różne życiowe wyzwania reagujemy symptomami depresyjnymi, dlatego że nie mamy zdolności do radzenia sobie właśnie z emocjami, odczytywania ich. Nie możemy zmobilizować naszych takich naturalnych mechanizmów adaptacyjnych. Albo z jakiegoś powodu właśnie bardzo patologizujemy to, co się z nami dzieje i jest prawdopodobnie naturalną reakcją. I poprzez to, że patologizujemy, to nie ufamy tym reakcjom i za nimi nie podążamy.
Patologizujemy, czyli w tym momencie co to znaczy?
To znaczy, że część takich doświadczeń, które w tej chwili określamy depresją, można widzieć jako mechanizmy adaptacyjne. Mhm. I też jest cała taka, szczególnie w psychologii ewolucyjnej, taki nurt myślenia, że wiele z tych rzeczy, które się z nami dzieją rzekomo podczas depresji, to są mechanizmy adaptacyjne.
Nie? Czyli pozwalające nam przetrwać.
Przystosować się, rozwiązywać problemy. Na przykład jest sporo teraz takich prac bardzo ciekawych, które opisują, że jeżeli mamy jakieś poważne problemy życiowe, czy jesteśmy w jakimś takim, stoimy przed murem, to zupełnie naturalną reakcją jest to, że my wycofujemy energię zakładamy sobie takie klapki na oczy, skupiamy się tylko na tym problemie, zaczynamy o nim intensywnie myśleć, wycofując się z innych aktywności, żeby poświęcić całą energię na rozwiązywanie tego problemu, co tak klinicznie wygląda właśnie jak obniżony nastrój, brak napędu, ruminacje, czyli takie
powracanie
do problemu, ciągłe myślenie w kółko o tym samym. A gdyby temu zaufać, to okaże się, że to jest też taki proces, który naprawdę pozwala dokonać zmiany, poddać się refleksji, introspekcji, takiemu wglądowi w siebie, przekierowaniu energii z tych rzeczy, które już są bez sensu, albo żeby właśnie skupić się na rozwiązaniu problemu.
Pisze do nas Ania. Witam Państwa, dziękuję za bardzo ciekawy temat. Na czasie stała słuchaczka optymistka. Życzymy Pani Aniu jak najwięcej tego optymizmu. A Iwona pisze, lekarze i rodzina nie poradzili sobie z chorobą afektywną dwubiegunową i depresją mojego kolegi z pracy. A może to on sobie nie poradził, już go nie ma wśród nas. No właśnie, ja myślę, że to warto powiedzieć, że depresja jest bardzo niebezpieczną chorobą, ponieważ nieleczona, nieprzepracowana u terapeuty, no może kończyć się śmiercią.
Tak, to jest bardzo taki skrajny koniec tego doświadczenia, kiedy nie znajdujemy żadnego rozwiązania, a nasze cierpienie ciągle wzrasta, to przychodzi taka myśl o takiej radykalnej, ostatecznej zmianie, czy jakiejś takiej fantazji o wyzwoleniu. Niestety odsetek samobójstw rośnie i tam różne wyliczenia dotyczące samobójstw i depresji pokazują, że jest tego sporo. Tym bardziej wtedy ważne jest, by osoby bliskie zauważały takie sygnały to i nie lekceważenie ich, bo często mówi się, że tam, jeżeli ktoś mówi o tym, że chciałby sobą skończyć, to że to jest manipulacja i że to są, że to jest straszenie, że jak ktoś by chciał to zrobić, to by nie mówił. Nie, nie, to żadne tego typu mity nie są prawdziwe i na wszystkie sygnały warto reagować, bo ta fantazja czasem pojawia się w milczeniu, ale czasami się o niej mówi. Właśnie w nadziei na jeszcze jakiś ostatnią deskę ratunku.
Tak, ostatnią deskę ratunku. No więc też dużo się mówi o depresji, która dotyka z jednej strony bardzo młodych ludzi, dzieci, nastolatków, a z drugiej strony ludzi starszych, ludzi odsuniętych trochę już na margines, mało aktywnych albo w ogóle nieaktywnych raczej zawodowo i tracą często sens życia. Myślę, że nie zgłaszają się zbyt często po pomoc.
Dzieci, młodzież coraz częściej trafia do różnego rodzaju placówek i poradni. Osoby starsze rzeczywiście z tym problemem nie. To jest też związane z tym, że to jest pokolenie, które wyrosło w czasach, gdzie pójście do psychologa było
wstydem.
To było niedopuszczalne, wiązało się. Żyje też pokolenie, które właściwie nie miało dostępu nawet do tego typu pomocy. Ta pomoc psychologiczna, umówmy się, tak na dobre w Polsce pojawiła się, no ile, 30-40 lat temu.
Tak.
Wcześniej takiej możliwości nie było. I też często to jest związane z jakimiś stereotypami na temat osób starszych i tego, jak one powinny funkcjonować, więc to jest też taka duża historia społeczna. To, co warto powiedzieć, to to, że z jednej strony nie warto od razu nadawać wszystkiemu etykiety choroby, ale to nie znaczy, że nie warto się tym zajmować. Wręcz przeciwnie.
I być czujnym.
To wszystko, co się dzieje, jest naprawdę istotne i tym warto się zajmować, bo to jest realne cierpienie. Są realne sygnały dotyczące kłopotów jakiegoś rodzaju, bo może być bardzo różnie. Ale nawet jeżeli nie używamy etykiety choroby, to powinniśmy się tym zainteresować.
Bądźmy uważni zatem i na siebie, na nasze emocje, na nasze odczucia, na nasze samopoczucie, ale też na tych najbliższych naszych i nie bagatelizujmy. Dziękuję bardzo. Adam Chojnacki, psycholog, psychoterapeuta. Hanna Wilczyńska-Toczko jeszcze zaśpiewa chociaż kawałek. Dorota Miśkiewicz, do usłyszenia. Dziękuję.
Co za noc, jeziora, lód i mgła. Co za noc, tancerz i ja. Co za noc, jeziora, lód i mgła. Co za noc, tancerz i ja. Lubię takie gry, lubię taki stan, przede wszystkim gdy południowy pan w sylwestrową noc uprowadza mnie gdzieś w suwalskie mgły.
Wschodnia, drugi peron, gość z biletem tańca wart.
Czekam więc na list albo SMS.
Jutro Warsaw East.
Ale jest jak jest, ciągle wróżę z kart. Podróż albo żart, lecz w tym problem tkwi, że to wyjaśni się dopiero, kiedy się spełni wróżby cud.
Warszawa Wschodnia, drugi
zamarzł żart.